Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu Wywiad Swobodny – Rozmowy o kulturze tradycyjnej.
Slobodna, dzień dobry. Jesteśmy w Puńsku u Anastazji Sidor. Chciałam zapytać o, powiedzmy, taki rok obrzędowy, o takie najważniejsze święta, które tutaj się w Puńsku i w okolicy obchodzi, które są dla Was, Litwinów, bardzo, bardzo ważne.
Kiedyś obchodziło się ten rok obrzędowy, rzeczywiście był wypełniony różnymi obrzędami, zwyczajami, zakazami, nakazami, pieśniami i wszystkim. W tej chwili tego niewiele zostało, dlatego że ten człowiek już jest człowiekiem współczesnym, jest wyrwany z tego kontekstu i jakby żyje tym rytmem przyrody, natomiast już nie jest tak od niego zależny jak kiedyś. Kiedyś to właśnie wiosna była ciężka, dlatego że brakowało pożywienia. To był Wielki Post, kiedy to już ludzie czekali z utęsknieniem na Wielkanoc, bo wiadomo, że to trzeba jakoś przygotować, więc ten czas zapustów był bardzo huczno obchodzony na tym terenie też, no nie tyle co na Żmudzi, ale z tymi maskami ze wszystkim, natomiast tutaj były zapusty, była też ta właśnie przejażdżka, też to przewracanie się, wywracanie się sań, żeby dotknąć tej ziemi, prawda, że może być w śniegu, bo najczęściej to jeszcze zapusty, to w śnieg był, trzeba wytaczać się na tym śniegu, żeby obudzić tą ziemię szybciej, żeby ona szybciej obudziła się, żeby ona szybciej się słońce ogrzało, żeby dało szybciej plon. W tej chwili, co z tego pozostało, też zespoły kultywują niektóre zwyczaje zapustne, natomiast też, żeby je rozmaicając bardziej, żeby wprowadzając te maski, te przebierańców, te chodzenie po wsi, paląc tą kukłę morę, tą zimę paląc, ale to już jest tylko jakby takie przypomnienie tych zwyczajów. No i czasami jakiś tam zespół to odtworzy, szczególnie te zespoły folklorystyczne przychodzą się przebrani, piekąc tam bliny, ten symbol słońca, to musi być okrągłe, żeby to słońce świeciło jaśniej, żeby to słońce szybciej ogrzewało ziemię. I też później początek Wielkiego Postu, ta środa, kiedy ten popiół sypano. Teraz Kościół jeszcze utrzymuje to sypanie popiołu, też jakby przypomnieniem tego, że właśnie w popiół się obrócisz. Też takie mycie z piołem tych garnków, żeby one bez tłuszczu, bez namiastki tłuszczu, ale ludzie tego tłuszczu i też na wiosnę nie mieli. Te ubogie, to pożywienie to było. I ten post w sumie nie tak trudno było utrzymać, chyba mi się wydaje. Ale to wszystko jest patrzenie ze strony tego człowieka XXI wieku. A to jakbyśmy spojrzeli na tamte czasy, to rzeczywiście to inaczej wszystko wyglądało. Teraz przechodząc do oczekiwanie wielkie na Wielkanoc, malowanie tych pisanek, koniecznie te pisanki malowano jak najpiękniejsze i nimi dzielono się w czasie Wielkanocy w rodzinie, pierwszy dzień świąt, a później w drugi dzień świąt
trzeba było,
tak, i chodzili w czasie pierwszego dnia ci po Alleluji, lolowniki, oni zbierali te jajka, ale też rodzice chrzestni obdarowali swoich chrześniaków jajkami na drugi dzień świąt. To jajko było takim bardzo ważną rzeczą, bo tych jajek tak na co dzień to oni nie jedli, to było pożywienie świąteczne. I to pomalowane jajka trzeba było w czasie świąt, no najwyżej do niedzieli przewodniej, to trzeba było wszystko zjeść. No i te najpiękniejsze pomalowane w pierwszy dzień świąt, najbardziej uroczystym śniadaniu spożywano je. W pierwszy dzień świąt przychodzili wieczorem ci mężczyźni, którzy chodzili po Alleluji, którzy zbierali jajka, którzy głosili oracje, którzy śpiewali pieśni religijne i nie tylko, i ludowe różne przyśpiewki. Podglądowali panny kawalerów, jacy przychodzili. Później robili takie przyjęcie z tych zebranych jajek, piekli jajecznicę, czy się dzielili tymi jajkami, czy jakoś tam się weselili jeszcze cały drugi dzień, czy większość tego drugiego dnia. Młodzież w drugi dzień świąt wychodziła na huśtawki, żeby jakby też obudzić tą ziemię, tego ruchu nadać tej ziemi. Te huśtawki były takie duże, że tam stanęły.
Ale je zbudowano specjalnie na Wielkanoc, czy one były przez cały czas?
Budowano specjalnie na Wielkanoc i można było się nimi huśtać cały rok, natomiast takie huśtanie się, że przychodzą młodzież ze wsi, tam gdzieś tam jedna huśtawka we wsi była, czy dwie takie duże, że można było stanąć na nie, kilku młodzieży stanie i się huśta, to taka huśtawka była, niedużo tam było, każdy gospodarz nie miał takiej. To trzeba było urządzić naprawdę z pomysłem i mocą.
I ile osób się mieściło na takiej huśtawce?
No kilka osób. Także no i to było takie się huśtanie, takie przywitanie tej wiosny, takie właśnie
nadanie tego. Jakieś znaczenie.
Tak, żeby... oczywiście to miało takie znaczenie, no naprawdę ludowe, nie jakieś religijne. Kiedyś ta młodzież musiała się poznać ze sobą, kiedyś musiała się pobawić ze sobą. No i też pieśni te pozostały jeszcze z tymi huśtawkami. I później po Wielkanocy wiosenne prace, później siewy. Tu nie będę o wszystkich mówić, ale o kilku wspomnieć. Na Noc Świętojańską, Święto Rosy nazywano dawniej, dopiero później tę Noc Świętojańską nazwano. Czyli tutaj było też jakby to przesilenie, najdłuższy dzień i najkrótsza noc. Czyli to można powiedzieć, to było święto miłości takie u Litwinów, u Bałtów, w ogóle Łotysze bardzo to obchodzą uroczyście. I słońce, które na bardzo krótko się chowa, tylko prawie cała noc jest widno, niewiele tej ciemności jest, czyli z tego trzeba się cieszyć, radować i trzeba wytaczać się w tej porannej rosie, żeby też urodzaj był dobry. Też są palone były ogniska, u nas też śpiewane pieśni miłosne. Młodzież się spotykała, to szukała kwiatów po prości o północy. Też te wianki nad wodą, nad rzeką czy nad jeziorem puszczano. W tej chwili są kultywowane te tradycje Nocy Świętojańskiej. Zespół Giemtienieje, zespół Ona, od samego początku właściwie nad jeziorem Sejwy robiło to. Później w Turtulu raz zrobione było to, teraz nad jeziorem Puńsku, to uroczystość tej Nocy Świętojańskiej, gdzie ludzie przychodzą i też aktywnie uczestniczą, albo staramy się ich włączyć, żeby aktywnie uczestniczyli. Też i młodzież, też jest później ognisko wspólne razem, też takie biesiadowanie razem. To jest taka piękna uroczystość, przypominająca dawne zwyczaje, ale też świetnie się przysypiają przy tym. Dalej po nocy świętojańskiej, no właśnie przychodzi zielna ta uroczystość, ta największa w Puńsku, już największe w Puńsku święto, gdzie się zjeżdżają też dużo ludzi, żeby obejrzeć te wieńce, żeby obejrzeć procesję z wieńcami, żeby brać udział w festiwalu folklorystycznym, wieczornych i nocnych koncertach, bo też takie się, takowe się odbywają. I to jest też razem i Jarmark Sztuki Ludowej, gdzie przybywają różni twórcy ludowi z różnych stron Litwy, nasi twórcy, niektórzy z Polski też, z jakichś innych tam grup etnicznych. I tego jest cały rynek zapełniony straganami, do których później już po mszy rozgrywa muzyka i gdzie śpiewy są, gdzie można pochodzić, kupić coś, obejrzeć. To jest największa uroczystość puńska, razem połączona z dniami Puńska. I później po Zielny, pomijając już tam inne święta, był obchodzony Dzień Bałtów, czyli 22 września, kiedy to było na pamiątkę tej bitwy, gdzie Litwini zwyciężyli z kawalerami mieczowymi. I na pamiątkę temu ustalony był ten Dzień Bałtów. On obchodzony jest przez zespoły, jest obchodzony przez tych miłośników historii, raczej w takim już mniejszym gronie. Wtedy się udaje na góry zamkowe i na tych górach zamkowych są ogniska palone, ogień właśnie ten stare zwyczaje się pamięta.
Później chyba adwent, tak?
Tak, już adwent. Kiedyś adwent to był takim bardzo smutnym okresem, kiedy poszczono, kiedy czekano na to Boże Narodzenie. To trzeba było przed adwentem, urze adwentys, czyli przed początkiem adwentu. Ludzie się spotykali, ludzie razem biesiadowali, razem pracowali, razem takie wieczornice organizowali i właśnie czekali, żeby trzeba było się zabawić, bo adwent był cichym, bez zabaw, bez hucznych tam spotkań, bez tańców, bez niczego, także to było, trzeba było przed adwentem to wszystko zrobić. Ten wieczór adwentowy, czyli przedadwentowy, też zespół Giemkienia organizuje to od dobrych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Swoim tym program ten adwentowy pokazuje, jakie to prace były wykonywane późną jesienią, jakie pieśni śpiewano, czasami jeszcze przygotowanie do tego adwentu, też pieczenie tego opłatka, ale to już takie tego chleba bożonarodzeniowego. No i później przechodzimy do Bożego Narodzenia, do pasterki. No i tutaj spotkanie na Trzech Króli po Bożym Narodzeniu. Zespół Giemkienia organizował, czy zespoły te folklorystyczne organizowały to spotkanie, kiedy to też jest takie zakończenie tych świąt. No wiadomo, Boże Narodzenie to święto rodzinne, to w rodzinie się spotykało. Natomiast Trzech Króli to już jest pod koniec tego okresu świątecznego i spotkanie się w takiej społeczności, gdzie też jeszcze jakby to jest takie ten zakończenie tego okresu. Też jeszcze są śpiewy, też jeszcze są tańce, jeszcze też dzielenie się podarkami w tym gronie właśnie zespołów, ale to już takie kameralne raczej bywało.
Jasne. Jeszcze mi przyszło do głowy takie pytanie, bo widzę tutaj rozłożone piękne krajki, które pani utkała i jest ich dużo więcej niż tutaj na stole przed nami, to chciałam jeszcze zapytać o takie charakterystyczne dziedziny rękodzielnicze, którymi się Litwini zajmowali bądź jeszcze wciąż zajmują.
Bardzo dużo kobiety tkały tego płótna lnianego, bo trzeba było szyć koszule, szyć te ubranie codzienne dla dzieci i sukienki i spodenki i tam i wszystko inne. Trzeba było też to ubranie wyjściowe wełniane czy wełnianą lniane spódnice, czy tam kamizelki, czy chustki, czy cokolwiek innego jeszcze utkać, czy te duże chusty takie do ogrzewania, żeby cieplej było. I też właśnie narzuty na łóżka, chodniki, też materiał na worki, które szyto do zboża, ale takim charakterystycznym bardzo elementem, który wyróżniał to był ręcznik, też była krajka, czyli to były rzeczy obrzędowe, które też stosowano podczas obrzędu weselnego, też podczas obrzędu pogrzebowego, częściowo i przy wielu innych okazji, czyli lniane ręczniki, a krajki były lniane i lniano, bawełniane, które były kolorowe, które służyły do stroju kobiecego i stroju męskiego, ale też właśnie służyły jako powijacz do winięcia dziecka do chrztu, szczególnie w kolorze takim czerwonym albo ciemnoróżowym.
No właśnie, czy te kolory i te wzory coś oznaczają? Czy możemy skądś się dowiedzieć, co one symbolizowały dawniej?
Tak, te kolory i wzory miały swoje znaczenie. Właśnie kolor czerwony w naszym regionie, tym regionie Dzuków, najczęściej to był popularny, no oczywiście jasne tło, bo to było lniane, nie możemy powiedzieć, że biały, no ale taki wybielony len. No i później wzór bardzo często czerwony, ale taki albo bordowy, albo taki wzór ciemnoróżowy, możemy powiedzieć. Stosowano czerwony jako kolor ochronny, często jeszcze z takim paskiem tkanym ciemno-niebieskim, chabrowym albo ciemnozielonym na jasnym tle. To były najczęściej te kolory używane. Uh-huh. Też kolor czerwony miał znaczenie, ale takie kolory, które można było uzyskać, które można samemu z tej przyrody wydobyć. Wzory, które stosowano, to były najczęściej to wzór różyczki, to był symbol miłości. Wzór gwiazdeczki, symbol pomyślności, kiedy ten wzór stosowano właśnie do narodzin, jako ten znak, dobry znak. Też symbol, takim podstawowym symbolem był rąb, który oznaczał cztery strony świata, który oznaczał ten świat tego człowieka, jego gospodarstwo, jego zagrodę, jego świat też oznaczał. Też zasiane pole czasami to oznaczał, jeżeli to był podzielony na mniejsze te rąbiki. Też bardzo dużo różnych tych starych jeszcze znaków, takich jak węże, jak żabki, jak te żyjątka, które chodzą po ziemi, też były symbolem urodzaju. Symbol słońca też był znany, też symbole jeszcze, których jest takie, które się powtarzają przez całą krajkę, się nie zmieniają. To jest diodełka, to jest symbol wiecznego życia, na które mają nadzieję wszyscy, że będą zasłużą na to.
Jasne.
No i wiele innych symboli, których niestety nie wiemy.
No pewnie nie umiemy odczytać, albo pewnie się nie zachowały. A inne dziedziny, bo mówi Pani o tkactwie, czyli o różnych ręcznikach, krajkach, narzutach, obrusach i w ogóle o materiale, z którego można było uszyć ubranie, a inne dziedziny, które gdzieś tutaj się rozwijały.
Znaczy możemy mówić o wielu, no, zacząć od chociażby budownictwa drewnianego, które miało swoją charakterystyczny, swój układ domu mieszkalnego i układ w ogóle całego gospodarstwa tutaj na tym terenie, inny niż na przykład na Podlasiu czy gdziekolwiek. Też ceramikę używano jako użytkową ceramikę. Dostała, która do naszych dni tak autentyczna została ceramika, to były doniczki do kwiatów, czy tam jeszcze takie pojemniki na smalec, czy do kieszeni ogórków. No ale też te pracownie już, które były jeszcze w Sejnach, które później zanikły, a teraz tylko ta ceramika taka, no dekoracyjna też tam użytkowa. Częściowo kubki do kawy, czy tam jakieś dzbanuszki są wykonywane, ale raczej bardziej te ozdobne jakieś są takie artystyczne wyroby. Pozostały jeszcze z plecionkarstwa, to właśnie plecionki ze słomy, plecionki z tego skory drewna, z tego skorzenia. Niewiele tego jest. Jeszcze było, kiedyś kosze wyplatały jeszcze ludzie. No teraz już takich nie bardzo mamy tych, którzy potrafić jeszcze potrafią, ale po prostu no, lepiej kupić, po co to robić.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
A czując uszy pokrwi.
Wysłuchaliście audycji z cyklu Wywiad Swobodny, rozmowy o kulturze tradycyjnej, zrealizowanej w ramach projektu Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Więcej materiałów na muzykatradycyjna.pl.